wszyscy się macie.
Zamknij się!
Nie miałem niczego do powiedzenia, chciałem tylko przerwać Michałowi.
Wiedziałem, że to zrobi.
Powiedziałem, że już się szykuję, żeby coś powiedzieć. Ale proszę, kontynuuj.
Witamy w Beskitu.
Elaboruj.
Niech ci będzie. No, także jesteśmy w takim samym składzie, co w poprzednim cyklonowym odcinku, czyli tak. Michałowicz, Serowicz i Miejscowy Głupiec.
Cyklon właściwie przeszedł, nagrywamy jakieś pół godziny po tym, jak skończyliśmy.
Pół godziny?
No, coś w tym stylu. Zdążyliśmy w międzyczasie zjeść i pozbierać szczątki tego, co zostało po uderzeniu pioruna. Więc bilans wychodzi całkiem spoko.
Wzięliśmy wiewiórki z ziemi i na ruszcie zaczęliśmy jeść.
Nawet nagi sąsiad nie uciekł.
Tak, a Sera...
Sera właśnie zrobiła sobie kuku. Zrobiła sobie kuku w papierosa.
Tak. Mam nadzieję, że dobrze się słuchało na poprzedniego cyklonowego odcinku.
No.
Mimo hałasu wiatru. Teraz widać wszystko, jest taki lekki powiew wiatru, ale chyba nie powinien nam przeszkadzać dzisiaj. Także będzie zajebisty show, bo dzisiaj przez jakiś czasu ja coś mówię. A właściwie ja zaczynam. Także zaczynamy.
Cześć!
Na początek zacznę od sytuacji, której byłem świadkiem, kiedy załatwiałem znowu coś w Gdańsku Głównym.
Właściwie to Michał i jego załatwienie.
Dwie rzeczy zauważyłem, ale mają podobny, jakby to powiedzieć, podobny
charakter.
Podobny charakter. Sprawa pierwsza. Teraz w Gdańsku Głównym jest ten, w ogóle teraz w Gdańsku jest sezon na tych ulotkarzy, bo zaczynają się wakacje. To ulotkarze teraz roznoszą ulotki.
Wylęgli się z ziemi.
No, wylęgli się.
Są jak cykady.
Tak.
Wychodzą kiedyś ciepło.
Wykluli się z jajek, godzili wszyscy ulotkarze.
Ej, ale ulotkarze chyba działają cały rok przecież.
Znaczy, w mniejszych i większych porcjach, tak powiem. Bo teraz jest taki wielki hop-siup na szkoły na przykład. I w czasie wakacji przede wszystkim reklamuje się szkoły policjalne na przykład, albo szkoły wyższe.
No.
No. Także... Przechodziłem obok dwóch ulotkarzy, czy dwojga ulotkarzy, bo wyglądało to tak, że ci akurat roznosili ulotkę apteki, co w ogóle jest zabawne i dlaczego. Wyglądało to tak, że było to dziewczyna i chłopak, na oko tak w takim samym wieku, tylko że mieli na sobie jedną wielką koszulę. I tam, gdzie jest ramionczko jednej koszuli, wychodziła ręka jednej osoby, a gdzie jest rękawek drugi, wchodzi ręka drugiej osoby. I z dwóch stron roznoszą ulotki apteki. Z daleka wygląda, jakby to byli, no, jak to nazwać, rodzeństwo syjamskie?
Braliśmy leki w tej aptece i tak nas załatwili.
Dokładnie. Tacy ulotkarze syjamscy rozdają ulotki aptekarze. Ale...
A może to było prawdziwe rodzeństwo syjamskie?
Już to nie wyglądali, bo te drugie ręce tam mi się gdzieś miotały. Aha. Więc to albo oboje są w ciąży i dzieci im się tak miotają, albo to ich ręce rzeczywiście.
Okay.
A druga sprawa jest taka, że widziałem mojego znajomego z liceum, który akurat stał w innym miejscu i roznosił gazetkę. Metro chyba, czy coś tego typu, taka codzienna prasówka. I widziałem, że miał to torbę po tych gazetach, ale nie roznosił gazet. W ręku trzymał garść balonów na kijkach reklamujących bank. Potem, jak się go pytałem, okazało się, że jego zadaniem jest, jak rozniesiesz wszystkie gazety, Metro, czy tam Echo Miasta, coś w tym stylu, jak rozniesiesz wszystkie gazetki, to ma rozdać wszystkie te balony przechodniom. I do czego zmierzam? Że coraz bardziej pracodawcy sprawiają, że ulotkarze są na krańcu łańcuchu pokarmowego. Jeśli chodzi o zarobki. Znaczy nie zarobki, ale tego, no, jaki zawód wykonują.
Gdybym trafił na takiego ulotkarza, to bym trzy razy przechodził przez tą ulicę, tylko po to, żeby mieć jak najwięcej balonów.
Myślałem, że będziesz chciał obejść tego syjamskiego.
Nie, bym później miał...
Raz byś wziął jednego, a potem od drugiego.
Może bym miał kupę balonów od tego pierwszego kolesia i powtykał je w tych syjamskich. Tak im za koszulę, bo i tak nie mogliby nic zrobić, bo mieli wszystkie ręce zajęte.
Albo weźmiesz wszystkie balony, tak się zaczaisz pod tego rozdającego i pekiesz nagle wszystkie. I taki, wiesz, koleś się zesra w gacie, wleci na ulicę i przejedzie po nim tir.
Albo bym stanął tak naprzeciwko tych syjamskich, trzymał balon i tak puk, i w główkę. I tak stałbym i po prostu pukał i w główkę.
Wiesz, ja
albo,
myślę,
albo wiesz co? Rzuć im piłkę do kosza, zobaczymy jak to złapią.
Ja myślę, że
czy wyciągną
ja
sama... automatycznie drugą rękę spod koszuli i złapią, czy synchronizują się.
Ej, samo rozdawanie balonów nie jest takie złe. Pytanie, czy sam też musiał je dmuchać. Tak.
Chyba nie.
No to wiesz, że
no właśnie, to jest tak samo jakby dostał ulotki, tylko takie fajniejsze.
No.
Ale mi się wydaje, że oba przypadki są takie, no... że tak powiem, trochę kompromitujące, jeśli chodzi o tych ulotkarzy, bo...
O Jezu, sam zawód rozdawania ulotek jest kompromitujący.
Ja myślę, że
nie aż tak, nie aż tak, jak no, na przykład właśnie ci siamcy, że tak na siłę próbują reklamować.
Ej,
coś.
Ale
to
zabawa. Tak źle, bo na przykład ja byłam właśnie sobie wczoraj, przedwczoraj, byłam sobie w sklepie zoologicznym, który mieścił się w dużej hali centrum handlowego Realu na Zaspie. I byłam sobie tam i sobie tak musiałam przejść przez cały sklep, żeby dojść do tego zoologicznego. Po drodze zaczepiła mnie laska, poznałam po tym tylko dlatego, że to laska, że spod głowy kurczaka wystawały jej włosy. Pół biedy w takim razie z ulotkarzami. Co powiesz o
może
ludziach, którzy... Nie, to była Lasia. Którzy, Cik. Żeby rozdać ulotki, muszą się jeszcze przebrać, nie wiem, za wielkiego misia Haribo albo właśnie kurczaka.
Do tego też chciałam dojść. Bo ja miałam taki epizod, że rozdawałam ulotki dla restauracji, która sprzedaje kanapeczki. Myślę, że to mówię sam o sobie, nie muszę mówić firmy. Nie wiem, jak długo tam miałem być, bo nie miałem żadnej umowy ani nic. To było takie coś, że rozdasz, po koniec dnia dostaniesz kasę od razu. I powiedzieli, że któregoś dnia, no, jeśli się okaże, że jakaś osoba nie przyjdzie, coś w tym stylu, bo chyba w tym samym czasie powinny dwie osoby rozdawać, to ktoś z was przebierze się w strój kanapki.
Strój kanapki.
Ja już, wiesz, miałem pot na czole, że Jezus Maria, byle to nie był ja.
No, bo ty już miałeś doświadczenie w przebieraniu się.
Tak, słuchacze nie wiedzą, ale raz reklamowałem film Madagaskar i byłem przebrany za jednego z bohaterów i przez weekend...
Naprawdę?
Przez weekend promowałem film Madagaskar, dokładnie dwójkę. I moje zdanie polegało na tym, że podchodziłem do dzieci i tam pozowałem do zdjęć. Naprawdę. Miałem nic nie mówić.
Był
kompletnie.
Przebrany za lwa.
Tak, byłem przebrany za lwa. Jeden z najniewygodniejszych kostiumów na świecie, bo jeśli już mam opowiadać w ogóle, jak to wyglądało, bo to wcale nie jest takie łatwe, jak się wydaje... Że ten konkretny kostium, coś takiego, że normalnie, bo teraz się też widzi ludzi w kostiumach, teraz konkretnie tej jakiejś pantery, która reklamuje szkołę Progres, że rozdawałem ulotki na przykład.
Naprawdę są przebrani za panterę?
Tak, i ta pantera wygląda w sumie jak ten gepard z Cheetosów. Jest bardzo podobny. No i to jest, bo zazwyczaj jest tak, że ten kostium po prostu na nich wisi. A ja miałem jeszcze coś takiego, że w końcu nie nosiłem tego za każdym razem, ale chyba za pierwszym razem i za drugim razem, kiedy filmowali to dla dokumentacji, musiałem jeszcze ubrać jakiś taki korpus dziwny, tak, że uwydatnia klatkę piersiową w charakterystyczny sposób i coś tam, nie wiem, czy to mięśnie dodaje, coś w tym stylu, jeszcze byłby osobno ogon doczepiany i to nie w taki sposób, że wiesz, doczepujesz na rzep zwisający ogon, nie. Ogon był taki, jakbyś, nie wiem, jakbyś miał siodełko do roweru i mechanicznie przypiąłem do tego ogon i miałeś go jakoś tak włożyć, żeby ci wystawał spod kostiumu. I wyglądało, ponieważ coś w tym kostiumie było nie tak, coś tam się chyba odhaczyło, coś w tym stylu, że jak próbowałem raz założyć ten ogon, to ogon był odchylony do przodu i szkielet był, tak wyglądał, jakbym z przodu miał, jakby stanął mi. Więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. No i ten cały szkielet, że musisz w ogóle jak...
Tak dzieci podbiegają, a co to, a co to?
Tak.
Dotykałem palcem.
I na przykład... Michał się cieszy.
Tak. No tak, podchodźcie bliżej. Jeszcze.
Tak. Chodźcie, dzieci, chodźcie do
mnie. I jak był ten cały taki korpus, to w sumie bez kostiumu lwa wyglądałem jak pani Dubfire. Przed jeszcze kompletnym makijażem.
Okej.
No i oprócz tego miałem oczywiście maskę. I to też, znaczy nie wiem, czy to nazwać maskę, czy kask, czy coś w tym stylu, ale ogólnie miałem głowę lwa. I to nie było też takie coś, że po prostu nakładasz i jest. To było coś takiego, jakbyś próbował nałożyć na głowę ten...
Taki kapturek do nurkowania.
Nie, jakbyś próbował nałożyć... Albo na przykład kask do nurkowania. Takie duże to było. W środku był wmontowany wiatrak, żebyś się nie ugotował. Taki pod pokrywką.
Ale super.
I wiesz, zanim nałożysz to na głowę, w ogóle ci potrzebna jest jeszcze na osoba, żebyś to nałożył, bo to było takie ciężkie, że jak to raz nałożyłeś, to mogłeś się odchylić do tyłu i się wyjebać. I zanim nałożyłeś tę maskę, uczyłeś taki pstryczek jak od lampy i dopiero wtedy nakładałeś na głowie. I to rzeczywiście pomagało, bo było tak potwornie gorąco, jak się nakładało to wszystko. Nie dość, że w samym kostiumie, to jeszcze właśnie pod maską. I jeszcze inna rzecz, że nie miałem czegoś takiego, jak jest w kostiumach, że nakładasz tą część na ręce i masz w kostiumie, wiesz, łapę z palcami. Miałem kostium i sięgał do dłoni i miałem osobno coś takiego, że była dłoń tego lwa, ale miała tuż przy końcu taki jakby, nie wiem, nazwę to powiedzmy, drążek, który musisz trzymać jak rączko od roweru. I tak trzymasz łapę lwa na przykład, nie?
Ale głupio.
Właśnie, to był jeden z najgorszych.
Ej, a przez to patrzyłeś? Czy to był jeden z takich kostiumów, gdzie masz otwartą paszczę i w tej paszczy jest twoja twarz? Czy...
Była paszcza otwarta i przez to widziałam, ale tu kolejna głupia rzecz, że tak jak teraz widzę ciebie na wprost, to z tą maską widziałem cię od szyi w dół. Aha. Czyli akurat na przykład tak, żebym widział dzieci na przykład. I dla dzieci musiała to głupio wyglądać, bo wyglądało tak jakby lew nie patrzył na nie prosto, tylko jakby patrzył na nie przez gębę właśnie. I tak właśnie je obserwowałem.
Tak jakbyś gapił się cały czas im na czubek głowy.
Tak, a dzieci są strasznie wkurwiające, szczególnie na przykład takie, które zostają na cały dzień w hipermarkecie i czekają na przykład, aż wyjdziesz i zadają ci pytania po całego życiorysu, a ty nic nie możesz powiedzieć. Albo, że...
Dzieci stokerzy.
Albo tacy, którzy zauważą, że to jest kostium i na przykład jakaś taka jedna zaszła mnie od tyłu i zobaczyła, że mam zamek. Do zapinania. I się mnie pytała, co to jest. Na nie jest tak, Boże, weź odejdź.
Kiedy to pociągniesz? Wszystkie wnętrzności mi wypadną.
Tak, to jest zamek do przeprowadzania operacji. Jak trzeba zoperować lwa, to odpinają mu taki zamek i tam gmerają w środku, wymieniają jakieś przewody, kabelki, zapinają. I lew naprawiony
to
musi
jest moja
polować na zebry.
Po operacji. Tak. Po operacji, kiedy mnie zamordowali. Tak naprawdę jestem człowiekiem i noszę na sobie skórę zamordowanego lwa. Chcesz dotknąć?
Jeszcze pół biedy.
Wiesz co, Igor, w świecie się udajesz.
Jak masz takie dzieciaki, które, wiesz, latają za tobą i się cieszą, ale najgorzej jest jak na przykład, wiesz, masz taki kostium typu, wiesz, Święty Mikołaj, że musisz siedzieć i co chwilę wkładają ci dzieciaki na kolana i one muszą się cieszyć, a przyjdzie ci taki dzieciak i zaczyna ryczyć, zaczyna się miotać, a ty nadal musisz siedzieć, nie możesz tego ani palnąć w łeb.
To a propos tego, były sytuacje, bo ja w ogóle wyglądam na... chyba o pół metra wyższego w tym samym kostiumie niż normalnie jestem i były sytuacje, że ja podchodziłem do dzieci, a dzieci płakały, bo ten kostium wyglądał strasznie po prostu, bo wiesz, lew z rozdziawioną gębą, ogromny, wielki wytrzeszcz, miał jeszcze przyciemnione bardziej kolory niż zwykle, to dzieci niektóre naprawdę krzyczały, kiedy się pojawiają.
Za parę lat znajdziesz swoje zdjęcie na Kwejku czy podobnej stronie, jak czasem są te zdjęcia z takich naprawdę paskudnych króliczków wielkanocnych, aha, czy jakichś Mikołajów ze zdeformowanymi twarzami.
A bo wiesz, potem takie dziecko idzie faktycznie na ten film Madagaskar, widzi lwa w filmie i zaczyna płakać.
No, ale naprawdę przypadki były różne.
Ej, ale dzieci to czasem są skurwiele, jak starają ci się na siłę udowodnić, że nie jesteś prawdziwy.
No. Tak.
Logiczne, że nie jestem prawdziwy, jestem w Polsce.
Dokładnie. No ale kończę już to, co, jak wyglądał cały ten proces pracy dla firmy, która promowała Madagaskar. Ogólnie chciałem zmierzyć do tego, że do tych pracodawców taki apel, żeby... Wiemy, że ulotkarze mają przesrane, bo rozdawają po prostu śmieci, nie ukrywajmy tego. Ludzie to biorą, czasem niektórzy się przeczytają i potem od razu trafia do kosza, bo to jest najgorsza możliwa reklama, bo to jest reklama ulotna, bardzo ulotna. Właściwie czasem się zdarzy, że nawet nie wiesz, co miałeś w ręku przed chwilą.
Znaczy, bo zbyt dużo jest tych ulotek, żeby zwracać na nie uwagi. Ludzie już to tak też się przyzwyczaili, że to jest taki element otoczenia i to taki agresywny trochę element, bo cały czas starać się coś wcisnąć.
No to też prawda.
To dlatego ludzie od razu sobie w głowie robią taki negatywny obraz rozdawacza ulotek, że nie, co ty wyprawiasz,
ja
od razu
nie
lubią ulotkarza.
Ja chyba skorzystałam z ulotki, to też na tej zasadzie, że po prostu jechałam gdzieś pociągiem i w pociągu na tych półeczkach były porozkładane ulotki, wiesz, jak ktoś, że się idzie gdzieś dalej, to z nudy zaczynasz przeglądać, kto co zostawił na tej półeczce, a tu jakaś gazetka, a tu coś. I tam leżała właśnie jakaś tam żółta ulotka, jest tam, noszę, patrzę i tam była szkoła jazdy konnej i mieli jakąś mega hiperpromocję, że jak normalnie godzina jazdy na hipodromie kosztuje 40 zł, to tak w tym pakiecie kosztowała niecałe 13, więc no, bo w
bo
ogóle
Sara
show.
Jest stereotypową dziewczynką i uwielbia koniki.
Tak, kosmetyki.
Ej, ale tak naprawdę ulotki powinni rozkładać w toaletach publicznych. Zawsze jest coś takiego, że wchodzisz do kibla
i nie ma papieru.
Jak nie masz co czytać, to tak siedzisz i kurde. I czasem nawet łapie się jakieś, nie wiem, jakieś domestosy czy właśnie. Coś i zaczynasz czytać ulotki tylko po to, żeby się czymś zająć. No to psz, ulotki porozkładać. No.
To w sumie jest niegłupi pomysł, ale...
Albo do papieru toaletowego powinni dodawać takie pliki ulotek.
Nie, bo wtedy z papieru toaletowego korzystasz, kiedy już masz wszystko załatwione i starasz się jak najszybciej stamtąd wydostać.
No tak.
No ale kosztuje to tych ulotek, bo tak mówimy, że wkurzające jest jak tyle jest ulotkarzy, tyle je to rozdają. Ale jeszcze bardziej wkurzające są ci ludzie, którzy powinni to wziąć już. Ludzie dobrze wiedzą, że te ulotki no nie zostaną uprawione w ramkę i tak dalej. To zamiast człowiek po prostu wziąć tę ulotkę, przepraszam, i wyrzucić ją, to on mówi: nie, mnie to w ogóle nie interesuje, nie mam dość ulotek. I tak czasami nawet mówił prosto w oczy, bo jeszcze potem miałem coś takiego, że przez miesiąc rozdawałem ulotki dla jakiejś szkoły.
Rozdają!
Nie myślę, jesteśmy po cyklonie.
Znaczy, to jest ogólnie bardzo nieproduktywne, bo poświęcasz więcej czasu i energii na to, żeby nie wziąć tej ulotki.
Dokładnie.
Lepiej po prostu koleś wziąć, przejść jakieś 20 metrów i wrzucić to do pierwszego lepszego.
A były
śmietnika.
Sytuacje, że dałem jakiemuś staremu dziadowi. On tak patrzy, bo mi tam zależało, że po prostu pozbyć się tych ulotek, nieważne komu rozdam. Stary cieć bierze to, stoi przy mnie, czyta, pytasz mnie, co to jest.
A ty, nie
ulotka.
Wiem.
Ja
nie
mówię,
czytałem.
Ja mówię, no to coś tam. On tak, no to mnie to nie interesuje, mi oddaje tę ulotkę. Zanim pójdź dalej, wywali cię i tę sprawę. A mnie rozbawił jeden fakt, że przyszedł mi jakiś koleś podchodzi, nie? Ja tam chcę mu wcisnąć tę ulotkę, on tak... A co to jest za ulotka? Mówię, no jakieś tam szkoły. A on mówi, panie, ja 7 szkół już ukończyłem. I potem mi taka cięta riposta przyszła do głowy, kiedy zaraz poszedł. Pomyślałem sobie, żeby odpowiedzieć, kurde, skończyłeś 7 szkół, a nie wiesz, że można wziąć ulotkę i wyrzucić? Bo to jest głupie po prostu.
Ale cięta. Znaczy nie, ja zawsze wychodzę z założenia, że wezmę tą ulotkę, to przynajmniej ten koleś będzie stał o jedną ulotkę krócej.
No.
Wiecie, co najbardziej podoba mi się w ciętych ripostach?
Że przychodzą najpóźniej do głowy.
Że są cięte. Właśnie,
inaczej, że w ciętych ripostach, które przychodzą po czasie, że tylko nam się wydaje, że one są cięte.
No i nie zawsze.
Tak w łóżku wieczorem. Tak powinienem był mu powiedzieć.
No.
Potem mówisz znajomym, nie powinieneś. Szef by cię wywalił.
No, ale tak w ogóle jeszcze wracając do samego początku, To
po pół godzinie.
Nie. Chodzi mi o tych kolesi przebranych za rodzeństwo syjamskie. Jak bardzo chujowa sytuacja by było, gdyby to było prawdziwe rodzeństwo syjamskie. Chłopak i dziewczyna w tym samym wieku, tacy nastolatkowie, złączeni na zawsze razem. Jakie oni muszą mieć życie towarzyskie?
Ej, ale był przypadek, co prawda... To było rodzeństwo tej samej płci.
No to już zupełnie zmienia sytuację.
Ale wiesz,
właśnie
było
są
koleści.
O różnej płci?
Chyba nie.
Chyba się nie trafiło. Ale właśnie było dwóch kolesi i każdy z nich miał żonę i po kilkoro dzieci.
No.
Naprawdę. Co więcej, ich żony były siostrami.
Też syjamskimi.
Nie. Ale generalnie wyobrażasz sobie tak mieć brata na przykład na plecach, a tutaj...
Znaczy,
kolejne dzieci w produkcji.
Ja wyobrażam sobie to tak, bo był kiedyś taki film, to była jakaś słaba komedia o braciach syjamskich.
O tym chciałem powiedzieć.
I tam było to rozwiązane na tej zasadzie, że kiedy oni uprawiali seks, to
jeden
po prostu
z nich.
Pomiędzy, kiedy jeden z nich uprawiał seks, to tak pomiędzy nimi była taka zasłonka po prostu.
I wiesz, oczywiście jeden musiał być na dole, bo jak był na górze, to już tak trochę ten by uprawiał seks, a ten by w poduchę po prostu
tak,
jechał.
Wiesz, koleś uprawiający seks chce się przewrócić na plecy, to ten koleś tak dookoła.
Albo właśnie uprawia seks, zmienia pozycję. Okej, Czarek, przygotuj się. Albo nie, Czarek, wstawaj. Zmieniamy.
Czarek śpi.
A film nazywa się Skazanie na siebie, jak coś.
No, ale wyobraź sobie taką sytuację właśnie nastolatkowie, kurde, nie wiem, jakieś imprezy czy coś, no takie typowe, prawda, nastolatkowe rzeczy. I wyobraź sobie teraz taką sytuację, nie wiem, chłopak tam podrywa jakąś dziewczynę, a jego siostra co chwilę, no co ty, nie mów taki, on nie ma tego na myśli, naprawdę, nie słuchaj go, Czarek, przestań.
Albo że To jest dziwne, bo niebo oni powinny być identyczni, nie? Teraz pytanie, czy temu facetowi podoba się bardziej ta jedna, czy ta druga?
Co, myślę, ta jedna, czy ta druga?
No, fizycznie. Którą uważa za seksowniejszą? Taki
aha,
dylemat.
Aha, są siostry syjamskie.
Na przykład.
Aha.
Hej, pójdziemy do łóżka,
hej,
ale która?
Hej, to dzisiaj z tą.
Ene du Erike. Auć.
Która ma wyższą rękę? Tak. A w ogóle w tym filmie jeszcze była taka fajna sytuacja, że chyba jeden z nich brał prysznic. Oni byli chyba zoczeni biodrami, z tego co pamiętam. Jeden z nich brał prysznic, drugi stał na zewnątrz. Jest telefon, ten poza kabiną odbiera, a ten drugi mówi, nie ma mnie.
Nie, wyszedł. Tak, beze mnie.
Czarek?
Też się zastanawiam.
Czarek nie może wyjść się pobawić.
Ej, ale właśnie, wyobrażacie sobie takich dwóch małych chłopców, którzy są złączeni czymkolwiek. Jeden dostał szlaban, a drugi chce wyjść na podwórko.
Który z was pójdzie do sklepu?
Tacy bracia syjamscy, tylko że jeden jest takim typowym kujonem, który siedzi w domu, gra na komputerze i czyta książki, a drugi chce grać w piłkę cały czas.
No.
Marek, idziemy grać w nogę. Nie chcę.
Albo jeden będzie sparaliżowany w dół i jedna połowa jest na wózku inwalidzkim, a druga nie.
Ała.
20 nie, no komentarzy.
To ten drugi po prostu miałby tak zajebiście umięśnione nogi, żeby ciągnął tego drugiego wszędzie. Wyobraź sobie, mieć brata syjamskiego, tylko że ten brat obok ciebie jest sparaliżowany, prawda? Tylko wszędzie oprócz głowy i na przykład rąk. I musisz go nosić wszędzie.
Ej, a co jak jeden się narżnie?
Nie, no oni mają jeden organizm chyba, więc
ale
się...
Ale nie, właśnie nie, są czasami złączeni na przykład tylko jednym organem, tak? Na przykład, no nie wiem, wątrobą. Mają wspólną wątrobę i na przykład jeden ma teraz kaca, tak? No to wiadomo, że po takim ostrym chlańsku, no to wątroba trochę boli, tak? No,
ej,
to,
no
ten
to
drugi też ma kaca?
Przynajmniej nie ma problemu, kto go odstawi do domu.
Ojej.
Marek, chodź, idziemy. Nie, zostaw mnie!
A co jak jeden chce zostać księdzem?
Ała. A drugi chce zostać żigolakiem.
Tak.
Albo budzi się ich, a jeden mówi, ja nie chcę iść do szkoły. A ja chcę iść do szkoły.
Chodź, mam gorącą randkę dzisiaj. A drugi tak siedzi cały czas. Dobrze się bawicie?
Przepraszam, możesz podać mi sól.
Ej, właśnie, jak działa ich życie randkowe? Jak ta osoba z naprzeciwka stwierdza, że właśnie tą połowę lubi bardziej? No to w sumie to, co ty mówiłeś, no ale jak to wygląda, kiedy poznajesz rodzeństwo syjamskie i wiesz, coś tam gadacie, prawda, spotkacie się raz, drugi i tak, kiedy w twojej głowie pojawia się coś takiego, że zaczyna ci się podobać jedna połowa tego stworzenia.
A to trochę potem tak głupio mówić, że nie jesteś moją drugą połówką. Ale nie, wiesz co teraz...
Jesteś moją jedną trzecią.
Ty, a jakby zdrada wyglądała?
Ja się do tej...
Z drugą siostrą!
Ja się do tej pory zastanawiam, czy na przykład jak było tych braci syjamskich, nie? I oni się hajtnęli, że na przykład tego nie można uznać za bigamię.
O! To byłoby jak... W jakim to kraju? A w Afganistanie, czy gdzieś tam? Że jedna dziewczyna ma trzech mężów?
A nie, to nie jest na odwrót,
czy w Izraelu?
Że może mieć trzy lasie? Bo ja nie wiem, czy to działa też w drugą stronę.
A, racja. To zjebałem.
Jak to by wyglądało, gdyby w takiej parce doszło do kazirodztwa?
Nie mam pojęcia.
Ciekawie, jakby to zrobili.
A co jakby były trojaczki syjamskie?
Mi się wydaje...
Ten po środku musiałby mieć straszny ścisk.
Ludzka stonoga.
Weź się posuń!
Nie mieściliby się do żadnego samochodu.
Bo miejsce w autobusie.
Przepraszamy wszystkich syjamskich ludzi.
Tak. A wyobraź sobie przechodzenie w tłumie z taką pozycją. Przepraszam, jest nas dużo, przepraszam.
Ty właśnie,
Nigdy w życiu by nie mogli wejść do parku rozrywki.
Ty, a co jeśli...
Oni jeździliby na wszystkich jazdach, bo tam są tylko podwójne miejsca.
A co jeśli jeden z nich popełni przestępstwo i trafi do więzienia?
Taką klatkę na niego zakładają. A drugi tak zasuwa z tą klatką. Właśnie, jeśli...
Aresz domowy!
Jeśli jedna osoba zastrzeli kogoś, zamorduje, to czy można uznać, że oni jako całość popełnili przestępstwo?
Nie, mówię, tą drugą osobę się chyba wtedy za współudział.
A jeśli on cały czas... jeśli to jest
o niczym nie wiedział,
nie,
tak?
Jeśli to jest ta słabsza połowa, kiedy na przykład jeden jest taki trochę silniejszy, a drugi jest słabszy i on cały czas krzyczał, że nie, nie, nie.
No to mógł zadzwonić na policję, tak? Przepraszam, może moje plecy telefonu. Chcą kogoś zamordować.
Może nie miał telefonu, a jego brat miał silniejsze nogi i go po prostu zaciągnął.
Ojej.
A jakby jeden był niewidomy?
No to drugi brat mógłby mu wszystko wmawiać.
Jeden niewidomy, drugi nemowa.
Albo głuchy.
Albo głuchy.
Kompletnie zmieniając temat, bo nie wiem, jak to może być trudne mówiąc o ludziach syjamskich. Dowiedziałem się niedawno, że rekiny mają bardzo podobny gust do mojego.
Gust muzyczny to tak.
Gust w kobietach.
Tak. Mianowicie, niejaki pan Matt Walker, organizator podwodnych wycieczek w specjalnych klatkach, z których można bezpiecznie obserwować żarłacze białe, czyli gatunek rekinów, zauważył, że gdy odtwarza się pod wodą muzykę grupy AC/DC, rekiny jak na zawołanie podpływają bliżej. Czyli to jest coś takiego, że oni są w tej jakby, nie wiem, czy kabinie jakieś takie, które wchodzą pod wodę. On włącza muzykę, znaczy no, jeszcze nie włącza, tam rekiny sobie gdzieś tam pływają, zajmują się swoimi sprawami, nie? Tam jeszcze gdzieś jakieś rekiny syjamskie. I w końcu włącza muzykę AC/DC, one podpływają bliżej.
Ej, ale jak się odtwarza muzykę pod wodą? Przecież ona chyba zupełnie inaczej brzmi wtedy.
Znaczy, chodzi, myślę, że może chyba lepiej słychać właśnie.
Nie, no wtedy
nie jest
się
jakaś zniekształcona.
Znaczy,
na pewno basy słychać.
No.
No, tak,
ja myślę, że tu raczej chodzi właśnie o to, że muzyka, że woda jest wprawiana w pewne drgania i rekinom się podoba.
A może po prostu jakieś zwierzę, na które rekiny polują, wydaje takie dźwięki jak AC/DC?
No, może. Tu dalej jest, że...
Jest taka ryba, która cały czas pływa i robi Highway to Hell.
Albo robi Duck Walk. Czyli ten chód gitarzysty, ale wy nie wiecie, co chodzi.
Ja wiem.
Ja nie.
I Krzyszpan wie. Eksperci uważają...
Jedyny słuchacz.
Eksperci uważają,
że... Ostatnio, nie?
No w sumie...
A tak.
Eksperci uważają, że tym, co przyciąga rekiny, są niskie częstotliwości w przebojach AC/DC. Chyba powiedziałem Walker, nie Wall, bo panowie Waller. Nie zadowala się jednak tym stwierdzeniem i planuje odtwarzać rekinom coraz to nowe utwory, a później za pomocą programu komputerowego zidentyfikować element, który je łączy.
Rekiny będą bardzo wyedukowane muzycznie.
No.
Później zaprowadzi się te rekiny do specjalnej rekini w szkoły muzycznej.
No, a teraz tak.
Będą rekinami show biznesu.
Okej, jest atrakcja, oni są w tej całej kabinie, puszcza się AC/DC, oni podpływają bliżej. A gdyby jakiś cieć wyruszył na dziewiczy rejs tratwą i od czapy sobie puścił z komórki AC/DC, to nagle rekiny przypłynęły? To już by nie było chyba tak kolorowo.
Ale może jeśli AC/DC im się podoba, a nie, że nie wiem, jakoś...
Kojarzą
to z jedzeniem, to po prostu zaczęłyby wokół niego pływać i śpiewać.
No tak, ale koleś by na przykład nie wiedział o tym, że to działa na nich jakoś
i
kojąco.
I tak zaczęły dookoła niego skakać jak delfiny i tak pływać
i
na tylnych ogonach.
I.
Tak by wyciągało płetwie, albo znak ten satana. Ale nie, gdyby koleś nic nie wiedział o tym artykule, to po prostu wpadł w panikę, gdy słuchał jakiejś muzyki, a tak było rekiny!
Michał, powiedzmy sobie szczerze, nikt, kto wyrusza na podróż dookoła świata tratwą, nie zabiera ze sobą telefonu.
Znaczy, ja tak podam przykład, ale puszczać. Jakieś mnie magnetofon.
Ale to chyba trzeba puszczać pod wodą.
No.
Chyba, że jakiś nurek polowałby na perły i puszczał sobie AC/DC w międzyczasie.
Tak, z MP3.
No. Tak wiesz, wkładasz w pasek od pianki do nurkowania MP3, tak. Zakładasz słuchawki na uszy i plum do wody.
I
szukać
zbierasz
skarbów.
Perły.
No, zbierasz perły, skarby piratów i rekiny.
Niedługo się okaże, że na przykład...
Małże lubią operę mydlaną.
Beethoven przyciąga komary. Właśnie, czemu nikt jeszcze nie dostał do tego, jaka muzyka odstrasza zwierzęta? Przecież wiem, że krowy nie lubią heavy metalu.
Ja wiem, że krzyczenie i uderzanie w rzeczy odstrasza większość zwierząt.
No.
Możliwe. Ale ja bym chciał muzykę, która odstraszy komary, bo już mnie doszło do prawdy.
Musisz znaleźć naturalnego wroga komarów, nagrać go i puszczać komarom.
Będę na lupie puszczał reklamę OFU.
Ja wiem, że Iced Earth odgania koty, a przynajmniej mojego kota.
Co to jest Iced Earth?
Jaki zespół?
Nie znam.
To jest ten, power metal.
Okej. Okay. A jaka by szedł?
A przynajmniej kota leżącego 1,5 metra od siebie, kiedy masz bardzo głośno to włączone.
Fajnie było, gdyby na przykład jakiś, nie wiem...
Muzyka, która przyciąga czupakabrę.
System of a Down by odganiał pszczoły albo coś w tym stylu.
A Wagner by przyciągał wielką stopę. Idziesz w Alpy, puszczasz Wagnera, wielka stopa. Oh yeah!
Jedziesz do Szkocji, puścisz muzykę z Bravehearta, tu Loch Ness wychodzi.
Całe?
Co całe?
Loch Ness to jezioro.
Nessie.
No tak, Nessie.
Właściwie Loch to jezioro.
No i jezioro pewnie też wyjdzie pod wpływem wody. Tak Nessie chodzi, tańczy.
Jezioro się zapadnie. Okaże się, że całe jezioro praktycznie było wypełnione przez Nessie. Tak. Dlatego ludzie nie mogli jej nigdy znaleźć.
Okaże się, że w ogóle Nessie jest zrobiona z wody.
Zrobiona z muzyki.
Okaże się, że cała kula ziemska jest oparta o grzbiet Nessie, która pływa w kosmosie.
I fajnie by było, gdyby kula ziemska okazała się żywym stworzeniem. Tylko wiesz, takim bardzo powoli żyjącym.
Myślisz, że gdzieś ma nozdrza?
W takim razie mamy przerąbane, jeśli właśnie kicha.
Ale wiesz, gdyby się okazało, że ma po prostu taką bardzo powolną świadomość, jakieś drzewo czy coś, ale że żyje.
To byłoby przerażające dość.
No, że żyjemy na żywym stworzeniu.
Hej, mi by się to w jakiś sposób podobało.
Albo się okaże, że
zwierzątka.
Tam, gdzie jest trzęsienie ziemi, okazuje się, że tam ma na przykład, nie wiem, padaczkę czy coś w tym stylu. Czy Parkinsona.
Albo że ją po prostu ma jakiś skurcz mięśni. O, bo to tylko w niektórych miejscach.
To jak się zasypia, jak się tak czasami
no, no,
robi.
No, no,
takie...
no, no, robi tak Kiedy zasypiasz i śni ci się, że się potykasz.
Albo tam, gdzie jest ulewa, to tam się poci.
Fuj.
To właśnie przeżyliśmy.
Zwierzę, które ma własną grawitację.
Przeżyliśmy właśnie pot i gazy ziemi. W poprzednim odcinku.
Tak. Czemu gazy?
No, był ten, był cyklon.
Biało.
Aha.
Panowie, może skończymy na dziś, bo chyba sporo dziś obgadaliśmy.
No, można by.
Tak, kończymy naszą ekspedycję cyklonowo-podwórkowo-kiełbasową.
Tak. Audycja terenowa.
Tak, tym razem wiatrowo jest spokojniejsza. O, teraz chyba zaraz znowu się to zmieni. Pojawi się nowy cyklon.
O, no także... to akurat na nowy cyklon możemy zakończyć.
Tak, także mówię dla was...
Zostaniemy zaraz porwani przez wiatr i odlecimy gdzieś.
Mówię dla was Igor...
Nie zdziwcie się, jeśli to ostatni odcinek.
Sera i szef.
Szef.
Oho, chyba o, kuchni.
Patrzcie na mnie, jestem szefem.
Jestem szefem szajki.
Inni ludzie muszą mi przypominać, że muszę organizować ludzi na podcast.
Wcale tak nie wyglądało. Dobra, no to do swidania.
Na razie wszyscy. Marek, chodź, idziemy. Nie, zostaw mnie!
Co, kiedy chcę zostać księdzem?